A, niesamowita sytuacja. On to wygrał.
No, i to kurde, tak całkiem spoko.
No powiedziałbym, że z palcem w pośladkach, tak mówiąc, no. Tak wulgaryzując sytuację.
No zaraz no sobie pogadamy czemu.
No dobrze. Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiejsze spotkanie poświęcone będzie zakończonej już kampanii wyborczej w USA. Minął już tydzień od tamtego czasu, w związku z tym, że na spokojnie można powiedzieć, że Donald Trump wygrał te wybory, a w związku z tym, że mówimy o wyborach w USA, jak zwykle w takim przypadku spotykamy się z nie z kim innym, tylko z panem Toperkiem.
Mikołaj Toperek, bardzo mi miło, kanał Niepoprawny Dyplomata, zgadza się.
Tak, jest Niepoprawny Dyplomata. Mikołaju, cóż tam się wydarzyło, bo przecież jeszcze parę godzin przed wynikiem wyborów specjaliści, eksperci, celebryci, no cała śmietanka intelektualna Stanów Zjednoczonych mówiła, że wreszcie kobietą będzie pani prezydent i prezydentem będzie kobieta, czyli pani Harris, a tu nagle chwilkę później wydarzyło się coś jak u nas na wyborach w grudniu zeszłego roku, kiedy to pan Jarosław Kaczyński był przekonany, że wygrał, a jednak przegrał. Cóż się wydarzyło?
No, wpłynęło na to wiele czynników, niefortunnych decyzji Partii Demokratycznej przez ostatnich tak naprawdę wiele lat, ale rzeczywiście jest to prawdą, że Donald Trump wygrał pierwszy raz też w popular vote, czyli w głosowaniu też większościowym, a nie tylko elektorskim. Jak Państwo zapewne wiecie, system wyborczy amerykański różni się bardzo od naszego. Tam są elektorzy w zależności od demografii danego stanu i też każdy ze stanów, oczywiście jak kraj, decyduje o tym, jak będą te wybory wyglądały, to na pewno też o tym porozmawiamy, gdzie są dowody, albo raczej zdjęcia, dowody, w sensie nie ma dowodów osobistych, ale są dokumenty ze zdjęciem, dokumenty bez zdjęcia, albo jak się okazało, ostatnio pokolenie Z nie potrafiło wypełnić wniosków wyborczych poprawnie, ale wracając do samej sprawy, no dla Amerykanów nie było najważniejsze to, że to kobieta w końcu będzie mogła zostać prezydentem. Jak widać, Amerykanów trapią o wiele ważniejsze decyzje, problemy niż tylko aborcja na żądanie, niż tylko prawa mniejszości LGBT, czy jakieś wprowadzanie przymusowych tych przymusowych zatrudniania ludzi, żeby było wedle koloru, wedle płci, różnych płci.
Czyli tak zwany woke, ale co w takim razie, tak. Bo przecież co w takim razie zadziałało, bo przecież liberalna strona na całym świecie, polskie media też to podnosiły, że właśnie Kamala absolutnie wygra, gdyż to są najważniejsze rzeczy, które spędzają sens po obywatelom na całym świecie, czyli możliwość pozbywania się dzieci w to, ile mamy płci i na tego typu rzeczy, tak, najważniejsze na całym świecie. Bo nagle się okazało, że to nie są istotne tematy.
Ważniejsza okazała się ekonomia i imigracja. To były dwie czynniki najbardziej istotne w tych wyborach, czyli ekonomia kuchennego stołu, to ile płacisz za benzynę, żeby odwieźć dzieci do pracy, to ile płacisz za zakupy i to, czy jakieś pomysły ekologiczne nie zamykają twojej fabryki oraz to, czy po prostu twojej pracy nie wygryzają nielegalni imigranci. To były najważniejsze decyzje, problemy, które podjęli Amerykanie przy urnach wyborczych i to widać też po prostu po statystykach, bo Donald Trump wygrał ogromną ilością, nie tak jak przewidywały sondaże, które możemy sobie w tej chwili wyrzucić dosłownie do śmietnika, tylko zdecydowali, jak się okazuje, mężczyźni pracujący, latynosi między innymi, nawet wśród czarnych Amerykanów zdobył o wiele więcej procent Donald Trump. To wszystkie te dane możecie sobie Państwo zobaczyć. Już nawet najbardziej mainstreamowe telewizje podają te dane. Oczywiście demokraci są zdziwieni. Donald Trump też wygrał wśród białych kobiet. Wcale źle mu tak nie poszło wśród ludzi poniżej 30 roku życia, czyli znowu to, co Rafale powiedziałeś, że Billie Eilish, Beyoncé albo Taylor Swift wcale nie przekonały aż tak bardzo najmłodszych, bo wśród najmłodszych tam 40 kilka procent Donald Trump mimo wszystko miał. Problem z najmłodszymi jeszcze był inny. Mianowicie od w Nevadzie szef Departamentu Stanu lokalnego powiedział, że pokolenie Z nie potrafiło odpowiednio wypełnić nie tylko karty do głosowania, ale wypełnić po prostu takiego oświadczenia o przyjęciu tej karty do głosowania, rejestracji wyborczej, i bardzo dużo podobno dostali i musieli głosów unieważnić z tego powodu, że najmłodsi Amerykanie nie potrafili się poprawić. Nie podpisać lub nie było jak tych podpisów zweryfikować. W niektórych stanach weryfikuje się nie wedle dowodów osobistych, czy prawa jazdy, czy jakiegoś dokumentu innego ze zdjęciem, czy bez, tylko na podstawie podpisu. Ale żeby podpis porównać, musi być identyczny. Podpis w Ameryce jest świętością, ale żeby taki podpis mieć, no to musi być gdzieś w systemie. To znaczy, musisz płacić rachunki za prąd, musisz płacić rachunki za telefon, mieć, nie wiem, kartę w banku, konto w banku, cokolwiek. Oś okazuje się, że dużo najmłodszych Amerykanów wcale tego nie ma. To, że mieszkają z rodzicami, okej. Okay. W Polsce też nie jest łatwiej tą młodością i wyprowadzką od rodziców. Mamy też jedne z gorszych statystyk, no ale błagam, nie mieć konta w banku, nie mieć telefonu na siebie, na swoje nazwisko, albo przynajmniej 3 razy się podpisać w identyczny sposób, żeby porównać. No,
ale widać, rozumiem, że tego typu problemy dotyczyły tylko i wyłącznie wyborców Trumpa, gdyż jak widziałem analizy nie tylko amerykańskich, ale także polskich wysoko kwalifikowanych ekspertów, na Trumpa głosowali gorzej wykształceni mieszkańcy USA. W związku z tym to oni chyba mieli tylko kłopoty z podpisywaniem się, a ci drudzy, czyli głosujący na Kamalę, tylko kłopotu nie mieli, więc jak odczytywać wynik końcowy w takim razie?
Rzeczywiście, ale to też dużo też wykształconych mimo wszystko oddało te głosy, ale oczywiście logika jest słuszna, jest ona trafna. Nie wiem, czy bym ją należy ją połączyć, no bo najmłodsi nie mają jeszcze tego wykształcenia. To jest 52% na Kamale Harris, 46% na Donalda Trumpa, jak teraz statystyki tutaj mam. Najbliższe wyborcy wykształcenia wyższego, bez wykształcenia wyższego, 56 na Trumpa, 42 na Harris, a z wyższym 55 Harris, 42 Trump. Więc tak, rzeczywiście ta statystyka jest prawdziwa, ale też jak widać nie jest jakaś kolosalna. To nie jest tak, że nagle wokeizm na uniwersytetach zadziałał kolosalnie. Na pewno na tyle, żeby, nie wiem, gender studies zniechęciły niektórych lepiej wykształconych Amerykanów, czy po prostu wykształconych z dyplomem, bo wykształcenie nie świadczy przecież o czyjejś głupocie czy czyjejś inteligencji, ale rzeczywiście to są te faktyczne dane, można je w pewien sposób połączyć. Nie myślałem o tym nigdy w ten sposób, bo jednak prasa New York Times, między innymi bardzo lewicowe medium, wskazuje mimo wszystko nie na poziom wykształcenia, tylko na po prostu pokolenie i chyba... No cóż, szkoła też ma coś z tym chyba wspólnego.
Widziałem też amerykańskie dane, z których wynikało, że większość ludzi głosujących na Trumpa ma po prostu pracę, a ludzie głosujący na Kamale w najczęściej pracy, znaczy w dużej części tej pracy po prostu nie mają. Czy to też widziałeś w tych statystykach amerykańskich?
Wiesz co, spójrz na to, kto poszedł od razu protestować. Wybory odbywają się we wtorek. Protesty już mieliśmy w środę kolejnego dnia i myślę, że osoby, które chodzą do pracy, nie miałyby czasu protestować przeciwko wynikowi wyborów prezydenckich, i to w mieście takim jak na przykład Nowy Jork pod Trump Tower, no bo no chyba... No wiesz, no musisz iść do pracy, po prostu.
No tak, ale może oni rzucili wszystko, bo były też przypadki dość ekstremalne, kiedy to całe rodziny kończyły swój żywot w wyniku... wiesz, o czym mówię, państwo też wiecie, o czym mówimy, bo ojciec rodziny zobaczył, kto wygrał wybory, w związku z tym stwierdził, że gorzej już po prostu może być tylko i wyłącznie, w związku z tym pozbawiał możliwości oddychania całą swoją rodzinę na przykład.
Tak, najpierw rodzinę, potem się... Rzeczywiście był taki przypadek w stanie Minnesota. Nie wiem, nie mam statystyk, jak dużo takich przypadków było, ale z ciekawostek mogę powiedzieć, że uruchomiono taką linię telefoniczną dla osób, które dostały, no nie ataku paniki, ale takiej zapaści psychologicznej po wygranej Donalda Trumpa, więc jeżeli ktoś się czuł źle i nagle dostał, no nie wiem, czegoś w rodzaju depresji powyborczej, mógł spokojnie zadzwonić na taką infolinię.
To fajnie, bo miałem o to spytać. Poruszyłeś temat, który mnie osobiście wiele osób chyba dręczył, interesował. zaciekawią. Jakim cudem w USA nie trzeba mieć dokumentów żadnych, żeby głosować w wyborach? Przecież to jest w oczywisty sposób skłaniające do myśli, że bardzo łatwo powiedzieć fałszerstwa jest w takim kraju. Jak to się dzieje? Przecież każdy chyba w Stanach ma ID swoje zdrowotne na przykład. Z tego, co się orientuję, może się mylę. Jak to się dzieje, że bez dokumentów żadnych można sobie oddać głos w wyborach amerykańskich w kolebce zachodniej demokracji?
Więc tak, w każdym ze stanów istnieją zupełnie inne zasady wyborcze i to ustalają władze stanowe. I rzeczywiście jak spojrzymy nawet na mapę, którą opublikował Newsmax w ostatnich dniach, to zobaczymy, że demokraci wygrywali w większości stanów, w których nie trzeba dokumentu ze zdjęciem lub w ogóle nie trzeba czegoś w rodzaju dokumentu. Tylko też praktyka z tego, co ja rozmawiam czy ze swoją rodziną, czy z naszą Polonią amerykańską, mówią, że wygląda trochę inaczej. Bo na przykład w stanie Illinois dużo Polonii amerykańskiej mieszka w Chicago i mówią, że to wszystko jest wyrywkowe, że czasem pytają o te dokumenty, czasem nie. Tak samo wyrywkowo weryfikuje się te podpisy, czyli w miejscach, w których po prostu podpisem... Ja się z tym też spotkałem w ogóle na praktykach studenckich, gdy moja uczelnia w Polsce potrzebowała pieczątki, a Amerykanie powiedzieli, ale dla nas ważniejszy jest podpis. I dostawałem od burmistrza wówczas Chicago podpis, a oni się kłócili z moim polskim lektoratem, że oni potrzebują pieczątki. Oni mają jedną na cały urząd i trzeba było jechać do samego burmistrza po głupią pieczątkę. Więc mamy zupełnie inną w ogóle filozofię tego, jak na przykład płacisz kartą w Ameryce, to często wydrukuje ci się kwit, na który trzeba, paragon, na którym trzeba się podpisać i oni często po prostu patrzą, czy podpis na karcie jest zgodny z podpisem, który właśnie uczyniłeś.
U nas też tak było przez długi czas na początku, kiedy wchodziły karty płatnicze. Też pamiętam, że były podpisy na kartach i na tych kwitach trzeba było się podpisać. Zastanawiałem się zawsze, gdzie to trafia, kto to weryfikuje przecież, ale to mniejsza z tym.
No właśnie i mniej więcej ta weryfikacja wygląda podobnie. Też widziałem zdjęcia ze Stanów różnych dokumentów, jak ludzie to weryfikują, mamy trzy różne podpisy i rzeczywiście one potem trafiają w ten sposób. I teraz tak, fałszerstwa wyborcze miały miejsce w Stanach Zjednoczonych i w latach 60. i 70. Mieliśmy rzeczywiście ludzi, którzy chodzili po cmentarzach i spisywali dane po prostu z nagrobków. To jest fakt autentyczny, to jest coś, co rzeczywiście się działo, więc to nie jest żadna teoria spiskowa. To nie jest system idealny, bardzo długo się czeka w ogóle na wybory, nawet dla mnie jako amerykanisty jest to bardzo trudne do oczywiście zrozumienia do samego końca, ale no, mimo tego, że są stany, które mają na przykład prawo, w którym nie trzeba ID, jest wyrywkowo po prostu to w jakiś sposób sprawdzane i tak naprawdę to z relacji, które ja otrzymuję od Polonii amerykańskiej mówią, że to właściwie nie ma zasady. Mimo tego, że stan jak bardziej liberalny, z luźnym podejściem do tego prawa do głosowania, a jednak się okazuje, że tego typu rzeczy wyrywkowe sprawdzanie mimo wszystko ma miejsce. No to jest problem taki, możemy sobie zadać pytanie o ten rok 2020. Czy rzeczywiście Donald Trump tamte wybory w ogóle wygrał? Jako takie argumenty, które najczęściej słyszę czy podaję, to no to co, za Trumpa oszukali, a za Bidena nie oszukali? To też trochę jest dziwne. Trump też zdobył ogromną ilość nowych wyborców, którzy klasycznie byli demokratyczni. 18 punktów procentowych więcej zdobył od poprzednich wyborów wśród latynosów mężczyzn. Mieliśmy też o wiele niższą frekwencję demokratów niż wtedy, gdy głosowali na Bidena w 2020 roku, co też Susie Wiles, czyli szefowa kampanii Trumpa, próbowała robić od samego początku. Ich taktyką wobec Joe Bidena, zanim jeszcze Kamala Harris weszła jako kandydatka, było dyskredytowanie go do samego końca, że to jest starszy dziad, nie idźcie głosować. Koniec. I to im się mimo wszystko nawet z Kamalą Harris udało, bo mówi się o tych tam nawet 15 milionów głosów czy elektoratu, które nie poszło zagłosować. Mamy prawdopodobnie różne teorie, bo to rzeczywiście wygląda dziwnie. Był potencjał na to, żeby w 2020 roku przy całej tej covidozie dorzucać, czy łatwiej było głosować może dla wielu osób kopertowo, korespondencyjnie w wielu stanach, po prostu jeszcze tam są niskie standardy, ale jeszcze bardziej wówczas zaniżono te standardy, no to może dlatego było łatwiej Amerykanom zagłosować. Oczywiście każdy, kto powie, że a nie można zrobić tak jak w Polsce, że idziesz z dowodem osobistym, dajesz podpis i elo, czyli masz jedno i drugie jakby sprawdzanie, no bo też musi być jakiś podpis, którego raczej chyba nikt nie weryfikuje w Polsce, to mamy, to ty będziesz nazwany no, naziolem, faszystą i tak dalej. Więc myślę, że to może być kwestia demografii, bo też w 90% hrabstw Kamala Harris, czyli w ogóle u demokratów, spadło ich poparcie niż w poprzednim roku. No to po prostu nawet w bardzo niebieskich stanach, takich jak Illinois, czy Nowy Jork, czy Kalifornia, coraz więcej hrabstw przeszło na bycie bardziej czerwonymi, ale mimo tego nie na tyle, żeby oddać głosy elektorskie. I tutaj właśnie republikanie szukają, że należy to zmienić, czemu nie ma tych dowodów osobistych, jak to zmienić i tak dalej. No ale nie, tego nie zmienią, bo to nie będzie w rękach władzy federalnej, więc Donald Trump nie będzie miał wpływu na kolejne wybory. Jedyna sprawa to wygrywać wybory lokalne i może gubernator z większością w lokalnych senatach będzie mógł coś robić, bo prawo w takiej Georgii na przykład dużo się zmieniło przez ostatnie 4 lata, no przez to, że rzeczywiście republikanie też zbierali pieniądze i po prostu batalie wielkie sądowe i lokalne, żeby to prawo wyborcze lokalnie zmieniać, bo tak od góry nie ma u nas tego, nie CPK, tylko Państwowej Komisji Wyborczej PKW, tak jak u nas, tam u nich no, każdy stan sobie wymyśla te zasady i jest gigantyczny potencjał na to, żeby właśnie robić różne przekręty. Elon Musk o tym mówi, no ale to zostawiam Państwu do oceny.
Okej, rozumiem. Powiedziałeś o tym, że byli zniechęcani wyborcy demokratyczni, ale widziałem też rozmowy, wywiady, to w mediach lewicowych, z wyborcami demokratycznymi, głównie kobietami, które były za usuwaniem dzieci, za tym całym woke'iem i tak dalej, ale obserwując Kamalę, stwierdzili, że ona jest zbyt niepoważna, żeby dać jej stery państwa i nie to, że nie poszli na wybory, tylko poszli na wybory i oddali głos na Trumpa, także ta sytuacja jest wielowarstwowa tak naprawdę.
No jeżeli tutaj chodzi o aborcję, to duży wpływ na też przekonanie Trumpa miała Melania Trump, jego obecna trzecia też zresztą żona. Ona ma bardziej liberalne podejście. Donald Trump powiedział, że jego sprawa w kontekście aborcji jest zamknięta. Dla mnie aborcja jest zamknięta, wszystkie stany sobie decydują. Czyli tak jak stany decydują o tym, jaki macie system wyborczy, tak sobie stany decydują o aborcji i bawcie się sami. My dalej nie będziemy dłubać w tym sensie Donald Trump.
Czyli co, cała ta histeria woków, które teraz wyjeżdżają ze Stanów, bo nie będą mogły robić właśnie nic ze swoimi brzuchami, to jest tylko histeria, bo Trump nie zamierza nic zrobić w tym temacie?
Tak, Donald Trump nie zamierza nic dalej robić w tym temacie. Były plotki o tym, żeby robić rejestr ciąży, żeby zabraniać aborcji po gwałcie i tak dalej. Donald Trump nie ma żadnego zamiaru dalej jako władza federalna nic z tym robić. Wszystko jest w rękach stanowych. Takie jest jego podejście. I dopóki nie będzie bardziej konserwatywnego kandydata, Sąd Najwyższy też raczej już nie będzie chciał się tym zajmować, przynajmniej w obecnej kadencji.
Okej, cofnijmy się do tematu elektorów, bo to jest bardzo ciekawe dla mnie, bo nie do końca rozumiem ten system, tak? Bo nie wiem, to jest teraz laik zadaje ci pytanie jako ekspertowi. Ludzie głosują w USA, idą do wyborów, a później ktoś inny za nich podejmuje decyzję. Tak to wygląda, czy to nie do końca tak wygląda? Czyli na czym polega system głosów elektorskich?
Więc władza z każdej z partii, jak wiemy, mamy dwupartyjność w Stanach Zjednoczonych, robi listę elektorów w swoim stanie. I ci elektorzy mają zagłosować jakby wedle władz partyjnych, czyli jeżeli mamy kandydata jak Donald Trump, no to wiadomo, że wygrają w głosowaniu powszechnym, większościowym republikanie, to automatycznie elektorzy wybrani przez lokalną partię. Elektorzy są osobami, którzy nie piastują żadnego obecnie żadnej pozycji rządowej, lokalnej lub federalnej. Nie są sędziami, są po prostu partyjni i oni potem się zbierają i decydują, głosują oczywiście wraz z partią. Potem mamy oczywiście sytuacje, w których mamy elektorów wiarołomnych i w zależności od stanu są różne zasady. Gdyby był Hillary Clinton, było głosowanie, to jeden z elektorów się wykruszył, nie pamiętam w którą stronę, ale dostał mandat $1000, nie? Za to, że zagłosował inaczej niż wedle linii partyjnej. Potem te głosy są przerzucane po jednym ze stanów ze wszystkimi wynikami do stolicy w połowie grudnia, ponieważ wówczas, gdy pisano oczywiście zasady konstytucyjne, to ci elektorzy, czy jeden z tych elektorów w imieniu wszystkich musiał z tą kopertą, z wynikami dojechać konno do stolicy. Dlatego potem mamy spotkanie w grudniu, a potem kolejne spotkanie w styczniu, kiedy zbiera się pod przywództwem szefa Senatu. W tym wypadku będzie to 6 stycznia Kamala Harris i to Kamala Harris będzie ogłaszała, że Donald Trump wygrał prezydenturę, więc to jest bardzo ciekawa też sytuacja techniczna i pewnie, tak jak pisaliśmy sobie, będziesz chciał zapytać, co się dzieje, kiedy mamy kolejny assassination attempt.
No tak, ale to za chwilę, bo to jest bardzo ciekawy temat, ale skończmy tych elektorów, bo demokraci podnieśli teraz po wyborach kwestię właśnie elektorów, że należy z tego zrezygnować, gdyż to strasznie komplikuje sytuację. Tymczasem, jak wynikło z badań, gdyby nie było elektorów, to Trump by wygrał we wszystkich stanach.
Nie wygrałby we wszystkich stanach, bo jak wiemy, potrzebna jest większość w danym stanie, żeby elektorzy potem zdecydowali, więc wyniki byłyby podobne do tych, które są teraz. Oczywiście Donald Trump zdobył większość tam o 5 milionów głosów nationwide, czyli w całym kraju, ale to też jest ważne, że to jest pierwszy przypadek od 2004 roku, gdy Republikanie naprawdę zdobyli nie tylko głosy elektorskie, ale też głosy większościowe. Wtedy George Bush w 2004 roku wygrał ostatni raz, tak jak Trump teraz.
No rozumiem. Dodajmy na koniec tej części rozmowy, że w świetle mapek, które są publikowane w tej chwili nawet przez media lewicowe, liberalne, amerykańskie, gdyby wszystkie stany, w których wygrała Kamala Harris, nie obowiązuje tam pokazywanie dokumentów, ID ze zdjęciem i tak dalej, co podniósł zresztą Elon Musk między innymi parę dni temu. No dobrze, to przejdźmy do tematu, który już zahaczyłeś w tej chwili. W styczniu spotykają się wszyscy w Waszyngtonie, ogłaszają zwycięstwo Trumpa. A co by się stało, gdy na przykład jutro ta kula, która przeleciała koło ucha Trumpa, nie przeleciała mu koło ucha, tylko przez czoło na przykład, i pan Trump znika z powierzchni ziemi i nie jest zaprzysiężony na prezydenta. Prezydentem jest de facto pani Harris, ta sprawująca obowiązki. Co się dzieje? Czy prezydent znowu będzie musiał być wybierany? Czy wiceprezydent wskazany przez Trumpa, przez innego prezydenta w trakcie wyborów przejmuje władzę? I co, jeśli ten wiceprezydent też straci życie?
Więc w sytuacji, gdy Donald Trump rzeczywiście by zszedł, to zależy trochę też od kalendarza naszego wyborczego, bo po wyborach mamy jeszcze dwa ważne spotkania. Pierwsze jest w połowie grudnia, kiedy właśnie już w końcu na tych koniach dojeżdżają nasi elektorzy do stolicy i oni odczytują. No i rzeczywiście historycznie mieliśmy tylko jedną taką sytuację, kiedy to przegrany kandydat zmarł na chorobę. To był 1872 rok i był to Horace Greeley, który przegrał przeciwko Ulyssesowi Grantowi. Wówczas elektorzy, których zdobył Greeley, zagłosowali w 66 z nich na Granta, więc to jest coś, kiedy konstytucja jeszcze za bardzo też nie wie, co ma robić. Ale jeżeli jesteśmy już po głosowaniu i elektorzy już zagłosowali na naszego kandydata, a nasz kandydat jeszcze jest przed zaprzysiężeniem, a jemu się zejdzie, no to wówczas rzeczywiście wiceprezydent elekt będzie mianowany na prezydenta. Ale w momencie, w którym schodzi nam prezydent elekt i wiceprezydent elekt lub są niezdolni do sprawowania władzy, no to wtedy wchodzą własne zasady obu partii demokratycznej i republikańskiej, które próbują w czasie tego kryzysu wyłonić wedle swoich zasad kandydata. Możesz jeszcze oczywiście zapytać, co się dzieje, kiedy mamy remis, bo może sytuacja będzie wtedy podobna. Wówczas Izba Reprezentantów wybiera prezydenta, a Senat wybiera wiceprezydenta, więc moglibyśmy potencjalnie mieć sytuację, gdzie będzie 269 na 269 głosów elektorskich i wtedy na przykład Izba w większości republikańskiej wybierze Trumpa, a Senat w większości demokratycznej wybierze Tima Waltza, czyli kandydata z partii demokratycznej, z którym Kamala Harris u boku kandydowała. I potencjalnie jest możliwość, że mamy republikanina prezydenta i wiceprezydenta demokrata, ale to tylko w momencie remisu.
Rozumiem. Pytanie na koniec, bo nie chciałbym wchodzić w tematy, co właściwie teraz zrobi Trump, bo to jest jedna wielka niewiadoma. Efekt Trumpa już w ogóle przetacza się przez Europę. Europa nagle stwierdziła, że no Zielony Ład może tak nie do końca, ale generalnie wiemy wszyscy o co chodzi, także nie chcę za bardzo wchodzić w te tematy. Ale cofnąłbym się na chwileczkę jeszcze do przeszłości, bo to, że w kolebce demokracji zachodniej dochodzi do fałszerstw, dla nas Europejczyków jest czymś bardzo dziwnym, a ty tymczasem dotarłeś do raportów Fundacji Heritage, tak, z którego wynika, że tych fałszerstw wyborczych w ostatnich dekadach, dziesięcioleciach całych, było całkiem sporo w USA i nic się tak naprawdę wielkiego nie stało.
Tak, Heritage Foundation to fundacja, która zbiera najbardziej oficjalne dane dotyczące potencjalnych fałszerstw wyborczych z ostatnich kilku dekad i prawdą jest, że one mają miejsce, ale nie na tyle, żeby nam zrobić sytuację, w której któryś z kandydatów naprawdę zdobywa jakieś 100%, 80% czy coś w tym stylu. Co prawda byliśmy naprawdę blisko w 2000 roku, kiedy musiał interweniować Sąd Najwyższy, nie? Na Florydzie. I mieliśmy przeliczanie za przeliczaniem. Ja się bałem, że w tym roku będziemy mieli tak dużo przeliczeń. No, na szczęście poszło dość sprawnie w porównaniu z 2020 rokiem, kiedy wybory mieliśmy w sobotę, a media oznajmiły zwycięstwo, przepraszam, we wtorek, a media oznajmiły zwycięstwo w sobotę. Tutaj mieliśmy sytuację tego samego wieczora, bo Donald Trump wyszedł i od razu się ogłosił zwycięzcą na późnej dość konferencji prasowej. Kamala Harris nie poszanowała swoich wyborców, odwołała swoją konferencję prasową, dopiero pokazała się kolejnego dnia.
Rozumiem. Na koniec ostatnie pytanie, które też mnie jakoś tak ciekawi. Czemu te wybory się odbywają we wtorek? Normalnie wybory powinniśmy wydać w niedzielę, w weekend, kiedy ludzie są wolni od pracy. Wtorek? Co to za dzień w ogóle? Skąd to się wzięło?
To jest pierwszy wtorek po pierwszym poniedziałku listopada roku przestępnego. To jest coś, co ojcowie założycieli wybrali w ten sposób, ponieważ w XVIII wieku Ameryka była głównie rolnicza. Byliśmy bardzo blisko święta Wszystkich Świętych, no i niedziela, dzień święty, trzeba pójść na nabożeństwo lub odpoczywać. W środę była wówczas dniem handlowym, więc no nie bardzo. Poniedziałek i wtorek, żeby mieć jeszcze czas na dojazd, często daleki, konno, do lokalu wyborczego, więc został tylko wtorek po święcie Wszystkich Świętych, tak żeby to nie było za blisko niedzieli i środa, no wiadomo, handlowa.
Rozumiem. To strasznie dużo religijnych jest akcentów w kulturze politycznej USA, ale to może jest temat na inny program. Szanowni Państwo, myślę, że wyczerpaliśmy temat takiej sytuacji związanej z tych wyborami w USA. W związku z tym, Mikołaj, bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję Państwu, zapraszam na Niepoprawnego Dyplomata.
Polecam sobie ten kanał, który jest wyśmienity i nie jest tam sam Mikołaj w tej chwili, jak się widzieliśmy ostatnio, to tam jest kilku bardzo sprawnych młodych ludzi, którzy ogarniają kuwetę dyplomacji, nie tylko amerykańskiej, i światowej. Także do zobaczenia Państwu.
Dzięki.